Chciałbym dzisiejsze rozważanie poświęcić tematowi natury pokusy. Czym jest i od kogo pochodzi pokusa, to myślę, że nie trzeba nikomu tutaj mówić. My wszyscy wiemy, kto jest ojcem kłamstwa i ojcem wszelkiej pokusy. Ale to, jaka jest natura, jaki jest charakter, jaki jest mechanizm pokusy, jakie ona ma właściwości, to już wcale nie jest takie oczywiste. I ostatnio obchodziliśmy Nowy Rok, to co prawda nie tak ostatnio, to było 3 tygodnie temu, ale jestem ciekawy, czy ktoś z was może sformułował jakieś postanowienie noworoczne? Tak, widzę, że kiwacie głowami. Osobiście z żoną też skorzystaliśmy z tej okazji, z Krysią. I my zrobiliśmy tak, że spisaliśmy listę postanowień i na tej liście następnie się podpisaliśmy. I tą listę umieściliśmy na drzwiach lodówki po to, żeby gdy sięgamy do lodówki, żebyśmy za każdym razem przypominali sobie, co tam postanowiliśmy. Akurat tam nie ma jakichś szczególnych postanowień związanych z jedzeniem, ale lodówka to tam, wiecie, codziennie się zagląda, zazwyczaj. Także żebyśmy sobie regularnie o tym przypominali. I właśnie temat postanowień noworocznych towarzyszył mi, kiedy szukałem pomysłu na dzisiejsze rozważanie. I wymyśliłem, że właśnie tym, co, że możemy zająć się tym, co stoi na przeszkodzie. Na przeszkodzie w wypełnianiu postanowień noworocznych, a właśnie na przeszkodzie stoi pokusa. I chciałbym właśnie przyjrzeć się jej naturze. Natomiast nie jest to kazanie humanistyczne. Moim celem nie jest dzisiaj pomóc wam zrzucić zbędne kilogramy albo pomóc przeczytać jedną książkę w miesiącu przez cały rok. Raczej chciałbym, żebyśmy skupili się właśnie na naturze pokusy, żeby to nam pomogło w pobożnym życiu. Żebyśmy, stawiając czoła pokusom, mogli oddać Bogu chwałę w posłuszeństwie i właśnie w upodobnieniu się do Chrystusa poprzez walkę z pokusą. Więc jeśli ktoś z was sformułował takie postanowienia noworoczne z naciskiem na duchową sferę życia, to właśnie to kazanie może okazać się pomocne właśnie w walce i w wypełnianiu tych postanowień. Dlatego zachęcam szczególnie właśnie do tego, żeby przyjrzeć się tej naturze pokusy. A jeżeli ktoś jeszcze nie sformułował postanowień noworocznych, szczególnie z naciskiem na duchową sferę, to jeszcze nie jest za późno, styczeń się nie skończył. Jeszcze możemy uznać, że jest nowy rok, więc zachęcam do tego, żeby właśnie ewaluować nasze życie duchowe, naszą pobożność, czy jakiś grzech nie tkwi cały czas w naszym życiu, bo nowy rok to jest taki czas, kiedy szczególnie łatwo jest po prostu takie postanowienie sformułować i się go trzymać, bo wszyscy po prostu to robią. To jest coś powszechnego w naszej kulturze. Po prostu w Polsce powszechnym jest to, że na nowy rok się jakieś postanowienie noworoczne wdraża w życie i nikt nas nie będzie wytykał palcem. A fragment, na którym chciałbym dzisiaj się oprzeć, który chciałbym, żebyśmy wspólnie rozważyli, to będzie 7 rozdział przypowieści Salomona. Więc jeżeli ktoś ma papierową wersję, to zachęcam do otworzenia. Ja będę czytał z przekładu literackiego. Siódmy rozdział przypowieści Salomona. Dobra. Strzeż, mój synu, tego, co ci mówię. Ceń jak skarb moje przykazania. Przestrzegaj ich, abyś żył szczęśliwie. Strzeż moich nauk jak źrenicy oka. Przywiąż je sobie do palców u ręki. Wypisz je na tablicy swego serca. Wyznaj mądrości. Ty jesteś moją siostrą, a rozum nazwij swoim krewnym, aby cię strzegły przed obcą kobietą. Przed nieznajomą, która nęci gładką mową. Wyglądałem raz z okna mego domu. Wychyliłem się z lekka przez kratę i co widzę wśród prostych? Co między chłopcami? Młodzieńca bez rozumu. Szedł ulicą niedaleko jej mieszkania. Zboczył na drogę wiodącą do jej domu. Zmierzch zapadał. Dzień miał się ku końcowi. Noc powoli pogrążała wszystko w mroku. Wtedy właśnie spotkała go ona. Skąpy strój i plan skryty w sercu. Podniecona, gorąca, niespokojna. Nic nie mogło zatrzymać jej w domu. Wyszła na ulicach, na placach. Czeka na każdym niemal rogu. W końcu chwyta go, całuje i lubieżnie namawia. Mam posiłek z dziękczynnej ofiary. Dzisiaj właśnie spełniłam swe śluby, dlatego wyszłam, aby cię tu spotkać. Szukałam i wreszcie znalazłam. Zasłałam łóżko pięknymi kobiercami, barwnym płótnem sprowadzonym z Egiptu. Pokropiłam nasze posłanie mirrą, aloesem, wonnym cynamonem. Chodź i pijmy pieszczoty do rana. Nacieszmy się naszymi ciałami. Mego męża nie ma dzisiaj w domu. Wyjechał. Jest daleko w podróży. Zabrał z sobą sakiewkę z pieniędzmi. Ma wrócić dopiero w dniu nowiu. Tak uwiodła go licznymi namowami. Przekonała gładkością swych warg i jak ciele na rzeź poszedł za nią. Dał się złapać głupiec na jej sznur. W końcu strzała ugodzi go w wątrobę. Jest jak ptak, który śpieszy prosto w sidła, nieświadom, że przybliża swoją śmierć. Teraz więc posłuchajcie mnie, synowie. Rozważcie to, co chcę wam powiedzieć. Niech żaden z was nie zbaczy na jej drogę. Niech się trzyma z dala od jej ścieżek, gdyż wielu przyprawiła upadek i liczni są mężczyźni przez nią ścięci. Jej sypialnia to droga do grobu. To ścieżka wprost do komnat śmierci. Na wstępie chciałbym też zaznaczyć, że ten fragment, choć zdaje się sugerować, że jest głównie napisany dla mężczyzn, to zastosowanie jest jak najbardziej uniwersalne, więc zachęcam do tego, żeby również siostry nie zniechęcały się. Ale zacznijmy omawianie tego fragmentu od czasu akcji. Historia, którą przytacza nam ojciec, bo jest to pewien ojciec, przytacza historię swojemu synowi, jak tam wyglądał zza okna krat, to czytamy, że ona ma miejsce późnym wieczorem i nawet narrator podaje, że ona przychodzi wręcz w mrok nocy. I celowo używam wyrażenia mrok, tak samo jak w tym fragmencie jest napisane zresztą, że to jest mrok nocy, bo szczególnie w Legionowie czy w Warszawie na przykład, gdzie często przebywamy, mamy powszechnie elektryczność na ulicach. Wszędzie jest światło, wszędzie jest jasno, nawet w nocy, więc my nie mamy takiej samej konotacji nocy jak i takiego samego myślenia o nocy, jak mieli to kiedyś właśnie ludzie. Kiedyś, kiedy jeszcze nie było elektryczności. Otóż noc była czarna, ona była czarna i mroczna i nie było wiele źródeł światła. Jak były to jakieś bardzo sporadyczne i na tyle słabe, że jedynie tam w niewielkim promieniu, może 2 metrów, oświetlały cokolwiek, ale nic szczególnego tam nie można było dostrzec. Więc w istocie zachowanie młodzieńca, jakim czytamy w tym fragmencie, jest nietypowe, jest co najmniej nietypowe. Dlaczego on wychodzi na zewnątrz? Co on tam robi? Nikt mądry w tamtych czasach, jeśli nie musiał, to się nie wybierał na przechadzkę po mieście, kiedy zapada mrok nocy. Możemy sobie przypomnieć symbolikę nocy w ogóle w Piśmie Świętym. Na przykład w Sodomie i Gomorze, kiedy Lot przyjął gości, zresztą którzy byli aniołami, to właśnie w nocy, to właśnie w mroku nocy przychodzą ci goście, nie goście, tylko przychodzą ludzie, czytamy bezbożnicy, przychodzą do domu Lota po to, żeby zgwałcić jego gości. To właśnie w nocy miało to miejsce. Albo inna historia pod koniec Księgi Sędziów, bardzo podobna, że właśnie to w mroku nocy, gdy Lewita ze swoją nałożnicą zatrzymali się w Gibei u Benjaminitów, tam również właśnie w nocy miała miejsce podobna sytuacja. Więc noc dla ludzi starożytnych niesie ze sobą taką mroczną, taką straszną konotację. Taką konotację, gdzie grzech się wzmaga, ale nie ma światła tej nocy, żeby można było go obnażyć. I właśnie takiej nocy, takiej mrocznej nocy, ten ojciec wygląda przez okno i zauważył tam niechlubnego bohatera opowieści. Był to młodzieniec, jak go nazywa, bez rozumu. I czym sobie ten młodzieniec zasłużył na taki tytuł, to dowiadujemy się dalej w historii, w dalszej części. Ale już teraz widzimy, tak jak już wspomniałem, co najmniej nietypowe zachowanie, co najmniej dziwne zachowanie. Co on robi tam na dworze wieczorem? Dokąd on może zmierzać? Czy on w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, co czeka go za rogiem? Co się kryje w jego sercu? Czy on się tam przypadkiem kieruje, czy on doskonale wie, dokąd zmierza? To są pytania, na które ten fragment nie daje nam odpowiedzi. I zobaczcie również interesujący kontrast, jaki nam się maluje we wstępie pomiędzy właśnie tym ojcem, a pomiędzy tym młodzieńcem. Ten ojciec wygląda zza krat. Gdy wyjrzałem z okna, on się dystansuje od zachowania tego młodzieńca. On jest bezpieczny w swoim domu, w swojej twierdzy. Wygląda zza okna i nazywa go głupcem. Widzi młodzieńca bez rozumu. Więc już samo to, nawet nie omawiając natury pokusy na podstawie tego fragmentu, już możemy wyciągnąć pewne wnioski. Jeden taki podstawowy wniosek to to, że ten ojciec daje nam pewien przykład mądrości. I ten przykład mądrości polega na tym, że żeby pokusa w ogóle zaistniała, żeby pokusa mogła zaistnieć w życiu człowieka, potrzebne są sprzyjające okoliczności. To jest przede wszystkim właśnie czas i miejsce akcji. I właśnie pokusa zawsze przychodzi w określonym czasie i miejscu. Ona nigdy nie atakuje swojej ofiary byle gdzie i kiedykolwiek. Ona zawsze przychodzi w określonym czasie i miejscu. To, co my możemy zrobić, jaki pierwszy wniosek możemy wyciągnąć, to możemy zachować się jak ojciec, czyli nie wystawiać się bezmyślnie na okoliczności sprzyjające jej atakowi. Kiedy wiemy, że może nas dosięgnąć. I przykładem może być to, że jeżeli mamy historię alkoholizmu, to niekoniecznie mądrym będzie przebywanie w towarzystwie osób, które piją alkohol, a tym bardziej, jeżeli się upijają. Albo jeżeli mamy problem z pornografią, albo mieliśmy problem z pornografią w przeszłości, to niekoniecznie mądrym będzie na przykład wybrać się na plażę. Więc każdy z nas może właśnie zastanowić się nad tym, nad swoimi słabościami, przyjrzeć się samemu sobie i pomyśleć, co jest takiego, co szczególnie muszę unikać, na jaką pokusę nie powinienem się wystawiać bezmyślnie. Więc przejdźmy teraz do omawiania natury pokusy. Niestety nasz bohater, jak czytamy, zdaje się tego nie wiedzieć. Zdaje się nie wiedzieć tego, że właśnie to czas i miejsce akcji jest najważniejsze w kwestii zaistnienia pokusy. Bo czytamy, że kiedy on tam się przechadza, to ojciec nazywa go właśnie tym głupcem. A to sugeruje, że właśnie on nie zdaje sobie z tego sprawy do końca. Przeczytam werset 9 i 10. Jeszcze raz. Zmierzch zapadał, dzień miał się ku końcowi. Noc powoli pogrążała wszystko w mroku. Wtedy właśnie spotkała go ona, skąpy strój i plan skryty w sercu. I czytamy, że nagle niemalże znikąd pojawia się kobieta. Czytamy o stroju nierządnicy, czyli, no umówmy się, nie jest to za bardzo pochlebne określenie w stosunku do niej, ale perspektywa naszego bohatera jest zgoła inna. Bo on widzi kobietę bardzo atrakcyjną. Widzi kobietę, która zwraca na siebie uwagę. I on jest niemalże jak ta kobieta działa na niego jak taka płachta na byka po prostu. Jest tak zwiedziony. Od razu przykupa swoją uwagę. I on nawet nie zastanawia się, zobaczcie, nie zastanawia się nawet, nie czytamy w tym fragmencie, żeby on powiedział, co ona tam w ogóle robi na dworze, co ona też tam robi. Jego zachowanie jest nietypowe, że on jest na zewnątrz, ale co ona tam robi, będąc kobietą, jeszcze ubrana w taki strój. I nie ma takiej refleksji. Więc właśnie pierwszą cechą pokusy jest spersonalizowana atrakcyjność. Pokusa jest zawsze dopasowana do kuszonego. Ona zna twoje słabości i uderza prosto w czułe miejsca, tak by wyrządzić jak największe szkody. Na przykładzie młodzieńca widzimy, że ona zaatakowała go, że ta pokusa dosięgła go za użyciem nagości kobiety. I samo to, że ten mężczyzna, ten młodzieniec czuje popęd do kobiety, raczej świadczy o jego zdrowiu, a nie o problemie z grzechem. Ale problem tu nie leży w samej ekspozycji na nagość. Problem polega na tym, że on niemądrze postępuje, wychodząc na zewnątrz. Niemądrze postępuje, bo ta nagość nie jest przeznaczona dla niego, jak się dowiadujemy później. Werset 11. Podniecona, gorąca, niespokojna. Nic nie mogło zatrzymać jej w domu. Zobaczmy, jak ta narracja tego ojca jest dynamiczna. Jak intensywne określenia, jakie epitety barwne. Ona nam pozwala niemalże doświadczyć tego, jak ta pokusa oddziałuje na młodzieńca. Ona jest gorąca, podniecona, niespokojna. Ona jest taka porywista. Nie czeka na dogodny czas i miejsce do walki dla ciebie. Ona zaskakuje. Ona atakuje znienacka i przynagla do działania. Ona nie zostawia przestrzeni na zastanowienie się. Czytamy dalej, że nic nie mogło zatrzymać jej w domu. Ona jest nieokiełznana. Niczym ten człowiek opętany przez legion demonów, o którym czytamy w Ewangelii Marka chociażby. Ani łańcuchami, ani okowami nie dało się go okiełznać, nie dało się go ujarzmić. Tak i ta pokusa nie usiedzi w domu, jeśli nie dopadnie cię. Werset 12. Wyszła na ulicach, na placach, czeka na każdym niemal rogu. I smutna prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach ta w tym swoim całym nieokiełznaniu pokusa jest częściowo nieunikniona. Że specjalnie wcześniej zaznaczyłem, że ojciec nie wystawia się, słowo klucz, bezmyślnie na działanie pokusy. Bo w dzisiejszych czasach po prostu częściowo nie możemy po prostu uniknąć każdej pokusy. W dzisiejszych czasach, żyjąc właśnie w tej Europie, w takiej, jakiej ona jest, jaką ją znamy, po prostu mamy bardzo wysokie ryzyko ekspozycji na pokusę. Właśnie dlatego tak bardzo jest dzisiejszy temat ważny i tak ważne jest znalezienie, jeszcze bardziej ważne niż zrozumienie natury pokusy, jest znalezienie skutecznej broni do walki z pokusą. Słowo Boże napomina nas, abyśmy sami ograniczali zbędną ekspozycję na pokusę. I powiem teraz za pomocą tej ilustracji, którą widzimy w tym fragmencie, że jeśli nie musisz, to nie wychodź w nocy z domu. To znaczy, jeśli nie musisz, to unikaj zbędnego wystawiania się na działanie pokusy. Ale równolegle, jako chrześcijanie jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii, powiecie. No i słusznie powiecie. Więc mamy nie wystawiać się bezmyślnie na działanie pokusy, ale z drugiej strony jesteśmy powołani do tego, żeby być solą tej ziemi, tak, żeby głosić Ewangelię całemu stworzeniu. I myślę, że taką fajną analogią w tym miejscu jest to, że my powinniśmy być jak rodzynki w serniku. Można lubić rodzynki w serniku albo i nie. Ja nie znoszę. Zresztą Pan Jezus mówił, że świat nas będzie nienawidził, ale to swoją drogą. Ale rodzynki w serniku stanowią jego część, ale nie są homogeniczną częścią tego sernika, prawda? Więc tak jak rodzynki w serniku, tak i my mamy być obecni w świecie, ale nasze wartości mają się nie zlewać z wartościami sprzecznymi z Ewangelią. Czyli zarazem mamy wpływać na smak tego sernika, tego świata, mamy dzielić się Ewangelią, ale sami mamy być odrębną częścią tego świata zarazem. Czyli uczestniczyć w tym świecie, ale nie być z nim homogeniczną częścią. Werset 13. W końcu chwyta go, całuje. Jej działanie znowu jest gwałtowne. Jej działanie jest naprawdę zaskakujące, bo chyba nikogo z was nie zaskoczę, że zarówno w naszej kulturze, jak i w tamtej kulturze niczym typowym nie jest pocałowanie kogoś losowego na ulicy, prawda? I to właśnie pokazuje nam, jak bardzo zaskakujące i niespodziewane potrafi być działanie pokusy. Ona chce zadziałać w taki sposób, którego nie będziemy się spodziewali, na który nie będziemy przygotowani. I myślę, że szczególnie dobrze widać to w tym właśnie pocałunku. Ona go chwyta swoje sidła i skutecznie dezorientuje, zasiewając w nim taką przeszywającą serce myśl o przyjemności. Następnie czytamy drugą część wersetu 13 i początek 14. I lubieży namawia, mam posiłek z dziękczynnej ofiary. Na pocałunku oczywiście się nie kończy, a już na pewno nie puszcza go z rąk. Patrzy mu prosto w oczy i przedstawia swoją ofertę, a ta nie jest byle jaka. Bo to przecież wyrafinowany posiłek. Strawa dobra, bo tłusta. Któż mógłby się oprzeć takiej uczcie? Na dodatek czytamy, że babeczka jest religijna, bo przecież złożyła dzisiaj ofiarę. A skoro złożyła ofiarę, to przecież no, musi być religijna. Przecież świetnie to brzmi, no. Nawet jeśli go trochę przestraszyła tym pocałunkiem, nawet jeśli, to teraz wyłącza w nim wszystkie alarmy. Ona uspokaja jego sumienie. Ona fałszywie podaje się za religijną. Druga część tego wersetu. Dzisiaj właśnie spełniłam swe śluby. No to jak swoje śluby spełniła, to już w ogóle musi być super. No przecież to na pewno jest w porządku. I tak właśnie oferta pokusy znowu zdaje się być już nie tylko atrakcyjna, ale teraz jest zgodna z twoją moralnością. Z twoimi przekonaniami. O tym, co prawe, a co nieprawe. O tym, co dobre, co niedobre. O tym, co Boże, co nieboże. Ona oszukuje bezczelnie i miesza nam w głowie, by sprowadzić nas na manowce. I werset 15. Dlatego wyszłam, aby cię tu spotkać. Szukałam i wreszcie znalazłam. I teraz niestety zaczyna się najstraszniejsza część tej historii. Teraz już po prostu wszystko pikuje prosto w dół. Po tym, jak skutecznie rozbraja jego wszelkie alarmy, te systemy bezpieczeństwa, to kontynuuje atak za pomocą pokrętnej logiki. Bo jej logika mówi, uwaga, przedstawiam logikę. Ona wyszła w nocy, dlatego, że spełniła swoje śluby, żeby go znaleźć w tym roku, no i żeby go pocałować i tak dalej, nie? I tam zaproponować mu, co mu zaproponowała. To jest logika tej niewiasty. No jeżeli nie nadążacie za tą logiką i nie widzicie sensu w tym, to wszystko z wami w porządku. Ja też nie rozumiem do końca, na czym to polega. No właśnie nie ma tutaj logiki, nie ma tutaj kompletnie sensu. I na tym polega cała kwestia, że ten młodzieniec jest tak zakręcony, jak lok wokół palca, ale on tego nie widzi. On tego nie widzi i nie rozumie, że to nie ma sensu, że jest oszukiwany. Bo jest omamiony. On już dusi się w jej szponach i on nie ma przestrzeni na myślenie. I tak samo pokusa działa na każdego z nas. W ten sam sposób. Przedstawia nam pokrętną logikę, oszukuje nas, bezczelnie nam kłamiąc. I w tym miejscu, co jeszcze gorsze, ona również uderza w drugą słabość młodzieńca. Słabość, która jest związana z jego poczuciem własnej wartości. Ona wmawia mu, że specjalnie wyszła właśnie po to, żeby znaleźć tam niego i nikogo innego. Ona chce, żeby on poczuł się wyjątkowo, żeby poczuł się spełniony w jej ramionach. Kto z nas, gdyby był samotny, nie chciałby, żeby ktoś tak nam powiedział. Żeby ktoś wyszedł nam naprzeciw w życiu i powiedział nam, że wyszedłem specjalnie po to, żeby ciebie znaleźć. Z drugiej jednak strony jest druga strona tego aspektu. Z drugiej strony ona rozbudza jego egoizm. Wmawia mu, ona od tej chwili sprawia, że on już nie myśli o tym, co Boże, nie myśli o moralności, nie myśli o grzechu i o świętości, ale on patrzy do wewnątrz. Zobaczcie, że ona nie mówi mu, żeby skupił się na Bogu. Pokusa też nigdy nie mówi nam, spójrz na Pana Boga, przypomnij sobie Słowo Boże, idź za Słowem Bożym. Pokusa nigdy nam tak nie powie. Pokusa zawsze kieruje nas nie na zewnątrz, tylko do wewnątrz i mówi, spójrz na siebie, pamiętaj o sobie, zrób coś dla siebie w końcu. I nie chcę powiedzieć, że jakiekolwiek ja, moje i dla mnie jest złe. Nie, nie jestem komunistą. Ale chodzi o to, że pokusa nigdy nie kieruje nas na zewnątrz. Ona kieruje nas zawsze do wewnątrz. Kieruje nas zawsze do myślenia o sobie. Nie każde myślenie o sobie jest złe. Ale źle jest, jeżeli myślimy tylko o sobie, a pokusa tylko w taki sposób potrafi nas kierować, tylko do wewnątrz i nigdy na zewnątrz. Nigdy nie myślimy pod wpływem pokusy o kimś innym. Nigdy nie myślimy o Bogu. Czytamy dalej, werset 16 i 17. Zasłałam łóżko pięknymi kobiercami, barwnym płótnem sprowadzonym z Egiptu. Pokropiłam nasze posłanie mirrą, aloesem, wonnym cynamonem. Jej oferta się nie kończy. Ona oddziałuje na wszystkie zmysły. Ona rozbudza wyobraźnię i tworzy wokół niego atmosferę wyjątkowości, w której ona obiecuje, że będzie czuł się idealnie, że będzie czuł się doskonale, jeśli tylko pójdzie za jej propozycją. Werset 18. Chodź i pijmy pieszczoty do rana, nacieszmy się naszymi ciałami. I znowu, zobaczcie, atakuje bezpośrednio, tak jak przy pocałunku. Jej propozycja była bezwstydna, teraz jest jeszcze bardziej szokująca i jeszcze bardziej niespodziewana. I znowu znienacka. Jej propozycja przekracza wszelkie granice moralności, ale on tego już nie widzi. Jest omamiony i to wszystko dzieje się tak szybko. W jej ramionach. Dusi się w jej szponach i jeśli teraz nie zareaguje, to mam wrażenie, że po prostu już nic go nie wyciągnie z tej sytuacji, że już nie ucieknie, że już przepadł. No i czytamy werset 19. Mego męża nie ma dzisiaj w domu. Wyjechał. Jest w dalekiej podróży. Oho, ma męża. Więc to jest ostatni alarm. Ostatnia rzecz, jaka może go po prostu ratować przed tą sytuacją. No po prostu wszystko wygląda tragicznie, a teraz jeszcze okazuje się, że ma męża. Ale kiedy my czytamy i po prostu panikujemy, kiedy drżymy w strachu przed tym, co tu się dzieje w ogóle, to on już przepadł. Bo jak czytamy dalej, został omamiony obietnicą braku konsekwencji. Bo czytamy tak, że on wyjechał. Nie ma go w domu. Jest w dalekiej podróży. Daleko. Zanim wróci. Zabrał z sobą sakiewkę pieniędzy, więc tam pojechał biznes robić. Jak zrobi biznes, to wróci. A ma powrócić dopiero w dniu nowiu. Czyli gdzieś tam pod koniec miesiąca. Więc został omamiony nadzieją braku konsekwencji. I taki komentarz kończący tą historię to werset 21 i 22. Tak uwiodła go licznymi namowami, przekonała gładkością swych warg i jak ciele na rzeź poszedł za nią, dał się złapać głupiec na jej sznur. W końcu strzała, czytamy w 23 wersecie, w końcu strzała ugodzi go w wątrobę. Jest jak ptak, który śpieszy prosto w sidła, nieświadom, że przybliża swoją śmierć. Lecz jej obietnica braku konsekwencji jest fałszywa. Bo nawet jeśli jej mąż się nigdy nie dowie, to Bóg, który widzi wszystko w ukryciu nawet, on się dowie. Jakie więc wnioski obserwujemy w tym fragmencie na temat natury pokusy? Widzimy, że ona jest chaotyczna. Że pokusa jest szybka. Ona jest nielogiczna, nieuporządkowana. Omamia tego młodzieńca. Oszukuje go. Nie pozostawia mu przestrzeni do myślenia. Ona go dusi i obiecuje mu dobre samopoczucie. Że jeżeli tylko pójdzie za jej głosem, to będzie się czuł świetnie. Ale zarazem wzmacnia jego egoizm. Kieruje go zawsze do wewnątrz. Ona jest też bezwstydna w swoich propozycjach. Jest skrajnie niemoralna, ale oszukuje, że to wcale nie jest niezgodne z jego moralnością. Zna też wszystkie jego słabości i atakuje prosto w czułe miejsca, tak żeby wyrządzić jak największe szkody. A nawet jeżeli nie uda się jej skłamać, że jej oferta jest moralna i niesprzeczna z Bożym Słowem, to potem nęci No przecież nikt nie dowie się, tak? Nikt się nie dowie. Więc nęci brakiem konsekwencji. Ta historia, zobaczcie, nigdzie nie mówi, że ta kobieta jest piękna. Nigdzie nie mówi. Ona mówi tylko, że ma dobrą gadkę. Ten fragment mówi nam, że ona przekonała go gładkością swych warg, jest napisane. Ona ma dobrą gadkę, ale nie jest piękna. Więc skoro piękno może pochodzić tylko od Boga, to pokusa ma tylko gnój, który sprzedaje jako perfumy. I koniec historii, który czytamy, jest zwieńczony takim morałem, który jest w wersetach 25-27. Niech żaden z was nie zbacza na jej drogę. Niech się trzyma z dala od jej ścieżek, gdyż wielu przyprawiła o upadek i liczni są mężczyźni przez nią ścięci. Jej sypialnia to droga do grobu, to ścieżka wprost do komnat śmierci. Więc morał z tej historii jest taki, że jeśli doświadczysz pokusy w swoim życiu, nie idź za nią. Od samego początku nie idź za nią. Trzymaj się od niej z dala, bo jeśli pójdziesz za nią, na pewno zginiesz. A wielu takich już było, którzy poszli za pokusą i zginęli. I o ile to jest dobry morał, to jest dobry wniosek z tej historii, bo czytamy historię i no mamy takie przeświadczenie, w którym miejscu on mógł zrobić lepiej, w którym miejscu on mógł uciec. Bo mamy wrażenie, że on po prostu się udusił przez całą tą historię i przepadł. Od samego początku tak praktycznie. To w którym miejscu on miał uciec? No i właśnie wam powiem, że sam nie wiem. Na tym polega ten problem, że morał jest dobry, ale zastosowanie z niego żadne. Bo jak daleko możemy uciec od pokusy? Ile tych pokus nam się uda ominąć? Może kilka, ale i tak w końcu kiedyś upadniemy. Ale właśnie zastosowanie w tym fragmencie jest obecne. Ale tak paradoksalnie, nie na końcu, ale na początku. Jak czytamy w pierwszych 5 wersetach, spójrzcie. Strzeż, mój synu, tego, co ci mówię. Ceń jak skarb moje przykazania. Przestrzegaj ich, abyś żył szczęśliwie. Strzeż moich nauk jak źrenicy oka. Przywiąż je sobie do palców u ręki. Wypisz je na tablicach swego serca. Wyznaj mądrości. Ty jesteś moją siostrą. A rozum nazwij swoim krewnym, aby cię strzegły przed obcą kobietą, przed nieznajomą, która nęci gładką mową. Więc właśnie to, co naucza ten fragment, zastosowanie z tego fragmentu do walki z pokusą jest takie, że jest napisane: strzeż, mój synu, tego, co ci mówię. Ceń jak skarb moje przykazania, a Boże przykazania to Jego słowo. Więc to, co tak naprawdę naucza ten fragment, to jest to, że mamy zachować naukę Bożego Słowa w naszym sercu. To jest to, że właśnie spisane Boże Słowo, to Boże Słowo, do którego mamy dostęp, to ono prowadzi nas do wiecznego Słowa Bożego, którym jest Jezus Chrystus. To właśnie rozmiłowanie się w tym Bożym Słowie i w konsekwencji życie zgodne z tym Bożym Słowem jest naszą ochroną przed wszelką pokusą. I narrator podaje więc wręcz, że mamy przywiązać je sobie do naszej ręki. Mówi, przywiąż je sobie do swojej ręki. Jak przywiążemy sobie ją, to Słowo Boże, do naszej ręki, to będziemy zawsze o nim pamiętać, bo rękę mamy zawsze ze sobą. Z drugiej strony, cokolwiek robimy, naszym podstawowym narzędziem są nasze ręce. Więc cokolwiek robimy, mając przywiązane Słowo Boże do naszych rąk, to robimy zgodnie z tym Słowem Bożym, przez to Słowo Boże i motywowani przez to Słowo Boże. I ta sama ręka jest też właśnie podstawą czegokolwiek, co robimy. Narrator nawet mówi nam, byśmy wypisali sobie Słowo Boże na tablicach naszych serc. To takie trochę enigmatyczne sformułowanie. I właśnie w hebrajskiej kulturze ludzkie serce to nie jest tylko siedziba emocji, bo my tak to postrzegamy. Idź za głosem serca, tam ktoś powiedział w Disneyu. Czyli, że właśnie serce to jest ta siedziba emocji, tych uczuć i tak dalej. Ale Hebrajczycy mają coś innego na myśli. Że serce to jest też centrum decyzji człowieka, to jest centrum jego tożsamości. Więc tak naprawdę to, co chce powiedzieć ten narrator, to jest to, żebyśmy wzięli Słowo Boże i wyryli je sobie na naszym rozumie. Po to, żeby stało się integralną częścią naszej tożsamości. I kiedy Słowo Boże stanie się integralną częścią naszej tożsamości, nasz charakter będzie kształtowany na obraz Chrystusa, który jest Słowem Bożym. I będziemy się do Niego upodabniać. Więc to jest to, co jest naszą bronią do walki z pokusą. To Słowo Boże. Ale to jest właśnie to Słowo Boże ma jeszcze asa w rękawie. To jest jeszcze jest coś jednego. Bo właśnie ta bliskość ze spisanym Słowem Bożym, to stawanie się jedno z tym Słowem Bożym prowadzi nas do tego, to właśnie taki as w talii Pana Boga, as w rękawie, można by powiedzieć, to właśnie, że ta bliskość z Bożym Słowem prowadzi nas do bliskości i do relacji z odwiecznym Słowem Bożym, którym jest Jezus Chrystus. To właśnie ta relacja opiera się na poznawaniu Jezusa Chrystusa przez Jego Słowo. Czyli poznanie odwiecznego Słowa Bożego przez spisane Słowo Boże. A także na modlitwie i na postępowaniu za Jego przykładem, czyli za posłuszeństwem temu Bożemu Słowu. Żebyśmy mogli się do Niego upodabnić. I również dobrą metodą może okazać się zapamiętywanie wersetów biblijnych. O ile idzie za tym oczywiście zrozumienie tych wersetów i mądrość, aby w pokusie, w momencie pokusy potrafić zastosować ten werset. I mamy taki przykład w Biblii. Mamy idealny przykład Pana Jezusa Chrystusa, że kiedy On był na pustyni i był kuszony przez diabła, to trzykrotne kuszenie diabła i trzykrotna odpowiedź Pana Jezusa to było zacytowanie Pisma Świętego. On nigdy nie wchodził w dyskusję z diabłem. Tam nie było dyskusji. Diabeł atakuje, On odpowiada Słowem Bożym. I zacytował trzy fragmenty. Więc jeżeli strategia Pana Jezusa jest skuteczna do walki z pokusą, to również i my możemy ją zastosować. A pamiętajmy o tym, że pokusa, której doświadczył Pan Jezus, to jest prawdopodobnie najgorsza i najstraszniejsza pokusa, jakiej w ogóle mógł człowiek doświadczyć w życiu. My tak to czytamy, ten fragment, przynajmniej ja tak mam, czytam i myślę sobie, no gdyby mnie ktoś skusił takim królestwami i tam, no nie wiem, no tym wszystkim, co tam go diabeł kusił, osobiście no chyba nie byłbym jakoś tam szczególnie jakieś chrapki bym nie miał na to, żeby być królem wszechświata. Ale pamiętajcie o tym, że Pan Jezus kuszony w ten sposób przez diabła, to jest prawdopodobnie najtrudniejsza pokusa, jakiej mógł doświadczyć człowiek. Bo to, co mu diabeł oferuje, to jest droga na skróty do tego, żeby odziedziczyć królestwa wszelkie, ale z pominięciem krzyża, z pominięciem cierpienia. Więc jak się spojrzy na to z takiej perspektywy, że Jezus jest dziedzicem wszechświata, tak? Dziedzicem wszelkich królestw i tak dalej, i Jemu jest oferowana taka pokusa, no to już brzmi o wiele bardziej skutecznie. I brzmi przerażająco. Ale Jego strategia okazała się być skuteczna. Nawet wobec najtrudniejszego kuszenia, jakiego mógł człowiek doświadczyć. I właśnie Pismo Święte daje nam też wiele zapewnień, wiele takich aspektów, które możemy zapamiętać, wiele takich zapewnień do walki z pokusą, ale ja bym chciał przytoczyć tak na koniec siedem rzeczy, które Pismo Święte naucza nas o Jezusie, co możemy zastosować do walki z pokusą. I pierwsza sprawa to jest to, że Jezus jest odwiecznym Słowem Bożym. I czytamy o tym w Ewangelii Jana na przykład, tak? Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. To znaczy, że On jest źródłem prawdy, która demaskuje każde kłamstwo pokusy. Dlatego właśnie do Chrystusa możemy przyjść po prawdę, żebyśmy mogli zdemaskować kłamstwo pokusy. Druga sprawa. Jezus zwyciężył każdą pokusę. Czytamy o tym na przykład w liście do Hebrajczyków. Rozdział 4, werset 15 brzmi tak. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Więc ten fragment, zobaczcie, pokazuje nam, że Chrystus zwyciężył każdą pokusę. Więc do Chrystusa możemy przyjść po to, kiedy doświadczamy pokusy, bo On jest ten, który ma rozwiązanie. On ma przepis na to, jak zwyciężyć każdą pokusę. Więc tylko do Niego możemy przyjść po to, żeby walczyć z pokusą. Trzecia sprawa. Jezus posyła nam Ducha Świętego, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 14 rozdział. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat nie mógł przyjąć, nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani nie zna go. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Więc to, co pokazuje nam ten z kolei fragment, nasze trzecie zapewnienie, to jest to, że właśnie przez Chrystusa mamy dostęp do Ducha Świętego, który nas umacnia w walce z każdą pokusą. I tylko w Chrystusie jest obietnica Ducha Świętego i ona jest dostępna tylko dla wierzących. Czwarte zapewnienie. Jezus jest naszym pośrednikiem do Ojca. To jest pierwszy list Jana. Drogie dzieci, pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Więc nawet jeżeli upadniemy, nawet jeżeli nam się powinie noga, to jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to mamy pośrednika u Ojca, do którego możemy przyjść po to, by prosić o przebaczenie. Ale również Jezus daje nam zapewnienie, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie w kwestii pokusy, wobec pokusy i w walce z pokusą. Piąte zapewnienie. Jezus obiecał nam wyjście z każdej pokusy. Często błędnie rozumiany fragment. Brzmi tak. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Czasami ludzie myślą, że tu chodzi o jakąkolwiek próbę, czyli tam, nie wiem, powiedzmy, że muszę podnieść 100 kg w martwym ciągu na siłowni i wszystko mogę przejść w tym, który mnie umacnia, na przykład tak, idąc za bodajże listem do Filipian. Natomiast to, o co tu chodzi tak naprawdę, to mowa jest o walce z pokusą. I chodzi o to, że z Jezusem jest naprawdę wyjście z każdej pokusy. Że bez Jezusa nie mamy szans. Może jesteśmy w stanie jedną czy dwie pokusy ominąć. Nawet niewierzącym to się zdarza. Ale pytanie brzmi, czy wytrwamy do końca w tym. Szóste zapewnienie. Jezus jest naszym Zbawicielem i zwycięzcą nad szatanem. To list do Kolosan z kolei mówi. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Więc Jego zwycięstwo na krzyżu, zwycięstwo nad szatanem to gwarancja zwycięstwa nad pokusami i gwarancja zwycięstwa nad grzechem również dla nas, jeśli w nim trwamy. I ostatnie, siódme, które przygotowałem, to to, że Jezus jest naszą nadzieją i pełnią życia. Takie niezbyt oczywiste, żeby zastosować to w tym miejscu. To Ewangelia Jana z kolei, 10 rozdział. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Więc w swoim życiu stajemy przed wyborem, że albo życie pełne pokus i na końcu śmierć, albo życie z Jezusem i to życie w pełni, jak mówi ten fragment. Zobaczcie. Życie w pełni, życie wieczne. Bez relacji z Jezusem może jesteśmy w stanie, tak jak już powiedziałem, przezwyciężyć kilka pokus. Może jest tam w nas jakaś siła, niewielka, żeby jednej czy dwóm pokusom się oprzeć. Ale na pewno nie damy rady stawić czoła wszystkim pokusom, które nas czekają w życiu. A skoro nie damy rady wygrać z pokusą, to na pewno zgrzeszymy. A karą za grzech jest śmierć. Życie bez Jezusa to pewna porażka. A na końcu sąd. Więc życie bez Jezusa to śmierć. I każdy z tych 7 punktów pokazuje nam, jaką mamy alternatywę i jakiej rzeczywistości uchwyciliśmy się już, jeżeli jesteśmy w Chrystusie. Jaką mamy pewność tego, że razem z Chrystusem, pomimo tego, że natura pokusy jest straszna, czytamy ten fragment i po prostu przeraża nas to, jak bardzo skuteczna ona jest w tym, żeby zniszczyć człowieka. Ale widzimy, że pomimo tej ogromnej skuteczności pokusy, Chrystus jest jeszcze bardziej skuteczny. I Chrystus ma te rozwiązanie do walki z pokusą. I to On jest tym rozwiązaniem.